Szanowni Państwo, w studiu witamy marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa.
Dzień dobry.
Przepuściłby Pan tych rosyjskich motocyklistów przez Polskę?
Gdyby to ode mnie zależało, to robiłbym wszystko pewnie zdecydowanie wcześniej, kiedy było już wiadomo, że oni chcą przejechać przez Polskę, bo dzisiaj pytanie, czy od strony formalnej można to zrobić. Ale wiemy, że wiz udzieliły im Niemcy, także zgodnie z prawem Schengen najprawdopodobniej będzie trudno znaleźć jakiś formalny powód, żeby ich tutaj nie wpuścić. Ale wiemy, że ta wizyta czy ten przejazd ma wyjątkowo propagandowy charakter i jadą tam ludzie często nie najlepszej proweniencji. Ważne, żeby jeśli będą przejeżdżać, żeby działo się to bezpiecznie i żebyśmy się nie dali tutaj sprowokować i żeby nie doszło do jakichś chuligańskich ekscesów, bo tak naprawdę chodzi o to pewnie tym ludziom, którzy będą tutaj przejeżdżać.
Czyli co, zrobić im ekskortę i jak najszybciej wyekspediować od Terespola do Świecka?
Myślę, że na pewno zapewnić bezpieczeństwo. Czy w postaci oficjalnej eskorty, czy jakichś posterunków po drodze. To jest kwestia, pytanie do służb naszych, służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo, ale na pewno musimy się tutaj zabezpieczyć.
Lider takiego samego, może podobne inicjatywy, jakkolwiek oczywiście o całkiem innym wybrzmieniu, rajdu katyńskiego jest jak najbardziej zwolennikiem, żeby przepuścić.
Tak, bo mamy dzisiaj świadomość tego, że jeśli my zablokujemy, to też Rosja trochę, zresztą nie pierwszy raz zgodnie z prawem retorsji, po prostu zablokuje pewnie nie tylko rajdy, ale może i w ogóle udzielanie wiz dla osób, które chcą podróżować do Katynia, do innych ważnych miejsc dla pamięci Polski i Polaków. Także dzisiaj pewnie trzeba przepuścić, zadbać o to, żeby ta trasa przebiegła bezpiecznie i mieć świadomość i być może wcześniej konsultować takie sprawy z państwami, przez które planowana jest ten przejazd, bo wiemy, że chcą podróżować przez Słowację, Czechy do Niemiec i wspólnie zdecydować, czy taką zgodę wydać. Dzisiaj jest już chyba trochę za późno.
Jak powinniśmy reagować w takiej kwestii, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej występuje po raz pierwszy w ukraińskim parlamencie, a dwie godziny później ten sam parlament praktycznie wynosi na piedestały tych, którzy mordowali Polaków na Wołyniu? Albo też jak mamy reagować, kiedy polskie szkoły, czy też szkoły z językiem polskim na Litwie dostają kolejne ograniczenia i są właściwie administracyjnie zamykane?
Jest to zadanie dla prezydenta, który powinien być takim strażnikiem dobrego imienia Polski. I ja odebrałem to jako policzek dla
Ale
Polaków,
jak reagować?
Którzy przez 10 lat byli zwolennikami aspiracji europejskich Ukrainy i to jest przedmiot reakcji dyplomatycznej, czy w postaci wezwania ambasadora, czy rozmów na najwyższym szczeblu. Pan prezydent Komorowski bardzo często spotyka się z prezydentem Poroszenko. No i ta zbieżność tych dat wydaje mi się nieprzypadkowa i jeśli dzisiaj nie protestujemy,
to jest skandal?
Myślę, że jest to policzek wymierzony Polakom, bardzo poważny, bo dotyczy organizacji, które dopuściły się zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Nie czyniłbym z tego sztandaru, bo myślę, że powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tragedii Wołynia, ponad 100 tysięcy osób, które tam zamordowano, no ale w momencie, kiedy rzeczywiście nasz prezydent jest na Ukrainie i dwie godziny po jego przemówieniu podejmuje się takie uchwały, no powinno do takich sytuacji dochodzić. Podobnie z sytuacją na Litwie, gdzie ogranicza się już od pewnego czasu prawa mniejszości polskiej, ogranicza prawa do edukacji w języku polskim. Wspólnie tworzymy wspólnotę europejską, gdzie kwestia tożsamości, podkreślania i współistnienia narodów w Unii Europejskiej jest jedną z wartości Unii, a tutaj dochodzi do takich sytuacji. Także absolutnie w tych kwestiach powinny odbyć się konsultacje na najwyższym szczeblu i nasi przedstawiciele powinni się twardo domagać praw naszych mniejszości.
A widzi pan możliwość retorsji? Może najwyższy czas zamiast, nie wiem, protestów i dyplomatycznych, nie wiem, not, może czas odpowiedzieć jakąś działaniem równoległym?
No, ja bardzo często podkreślałem, że w tych relacjach z Ukrainą, jeszcze raz powtórzę, Polska bardzo wspomagała te aspiracje Ukrainy. Powinniśmy jednak kierować się też własnym interesem i też w polityce polskiego państwa, w odpowiedzialności właśnie za tę politykę historyczną, powinniśmy dopominać się właśnie swoich spraw. Podobnie też w układzie gospodarczym. No, mówimy o pomocy i doprowadziliśmy, byliśmy rzecznikiem, żeby Ukrainie dać prawo do stowarzyszenia gospodarczego, do otwarcia rynków Unii dla produktów ukraińskich, podczas gdy embargo na polskie produkty dalej na Ukrainę występuje. Czyli tutaj jest to zadanie też dla naszej dyplomacji, żeby budować współpracę jednak na zasadzie pewnego solidaryzmu i otwartości w dwie strony, a nie tylko w jedną. I tu akurat i ja, i Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze się tego domagało. My nie podróżowaliśmy na Majdan. My i ja osobiście nie mówiliśmy o tym, że trzeba wysyłać czy żołnierzy, czy armii na Ukrainę. Dbajmy przede wszystkim o polski interes.
Podpisałby pan konwencję antyprzemocową, tą słynną o przemocy, o zwalczaniu przemocy w rodzinie. Czy też miałby pan inne zdanie niż prezydent?
Mam inne zdanie. Nie podpisałbym tego dokumentu, bo rzeczywiście nazwa tego dokumentu, tej konwencji Rady Europy jest szczytna, bo nikt z nas nie jest za przemocą i wszyscy jesteśmy za tym, żeby dbać o pewien porządek społeczny oparty jednak na szacunku i podmiotowości, godności każdej osoby. Ale w tym dokumencie, obok tych zapisów, które mówią o tym, że trzeba robić wszystko, aby do przemocy nie dochodziło, są pewne zapisy z gruntu ideologiczne, forsujące pewien nowy porządek społeczny, mówiący o nie biologicznej, ale społeczno-kulturowej płci, a to przekłada się na pewien porządek konstytucyjny, na pisaną zasadę w polską konstytucję przecież, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. A oprócz tego, no jednak fundamentalnie nie zgadzam się z tym, że rzekomo w religii i w tradycji miałyby znajdować się jakieś praźródła przemocy. Także ta warstwa ideologiczna do mnie nie trafia, zupełnie w całości ją odrzucam. I z tego powodu uważam, że polskie prawo, mówi o tym tak doświadczony też polityk i prawnik Andrzej Zoll, profesor Andrzej Zoll, nie jest ułomne. I warto go doskonalić, zresztą wiele zmian korzystnych wprowadzono, a nie przyjmować takich ideologicznych dokumentów, które tak naprawdę niewiele wnoszą do polskiego prawa.
A jeśli chodzi o kwestię in vitro, jest pan zwolennikiem, przeciwnikiem?
Jestem zwolennikiem, żeby nad tym pracować, bo dzisiaj sytuacja jest trudna ze względu na to, że z zarodkami można zrobić wszystko. Brak regulacji skutkuje takimi sytuacjami jak w Szczecinie.
Wiemy tylko tak zwany bardzo malutki wierzchołek góry lodowej.
Pewnie tak. I to jest sytuacja taka, że tak naprawdę dzisiaj zarodki można wyrzucić, sprzedać. Wszystko. Potrzebna jest regulacja. Jest propozycja, jest kilka propozycji. Według mnie tym problemem się trzeba zająć. Mam nadzieję tutaj, że też nauka bardzo szybko przyjdzie tutaj z pomocą, żeby najbardziej te wątpliwe etycznie kwestie, jak mrożenie zarodków, żeby do tego nie dochodziło, czy w sposób minimalny tutaj do tego dochodziło. Z drugiej strony mamy świadomość tego, że ta metoda, jeśli by tej procedury nie stosować, będzie nieskuteczna. Także ja jestem za tym, żeby jednak przyjąć dzisiaj tę ustawę ze świadomością, że ona jest niedoskonała, ale pomóc tym rodzinom, które nie mogą mieć dzieci.
Ale wie pan o tym, że jeśli chodzi o efektywność tej procedury, to ona właśnie pokazuje się przy tym rządowym programie, że jest znikoma. Że tam nie ma nawet mowy o osiąganiu efektywności rzędu 40%. Przepraszam, że stosuję taki technologiczny język, ale wiele klinik stosujących tą procedurę chwali się, że nawet osiąga 60% efektywność. Tymczasem rządowy program, patrząc na efekty, to jest poniżej 10.
No, najważniejsze, żeby dzisiaj pamiętać, że trzeba w pierwszym rzędzie promować inne metody zajścia w ciążę, tak, doprowadzenia do możliwości prokreacyjnych rodzin, a ta metoda powinna być niejako ostatecznością też, żeby rodzina ubiegająca się o dziecko wykonała całą, że tak powiem, paletę badań i możliwości, bo często lekarze mówią, wystarczy uregulować cykl miesięczny i już to daje możliwości do zajścia w ciążę.
No wie pan, na razie w Polsce brakuje badań przede wszystkim, czy też danych o tym, ile faktycznych małżeństw jest postawionych z tym problemem. Mówi się 1,5 miliona, ale nie ma żadnych badań.
No pewnie tutaj warto bardziej precyzyjne dane pokazać. Natomiast problem jest dosyć powszechny. Ja spotykam się wśród znajomych, mam wielu...
Ale niezidentyfikowany. My na dobrą sprawę nie wiemy, skąd się bierze taka epidemia.
No to pewnie wiąże się z trybem życia, to pewnie wiąże się z pewnymi zmianami,
ale
jeśli
pan,
chodzi o...
Ale jako dwóch niefachowców w tej dziedzinie, natomiast
tak,
na pytanie
tak,
brzmi...
ale zapytał mnie pan i na pewno wiemy, że dzisiaj czas, kiedy młodzi ludzie zawierają związki małżeńskie, to nie jest 22 lata, jak jeszcze kilkanaście lat temu, ale często 27, 20.
Niektórzy mówią, że to przez brak służby wojskowej.
Może tak. I to jest akurat argument, że warto to rozważyć. Ale często pary decydują się...
Jest pan zwolennikiem przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, przynajmniej przeszkolenia?
Przeszkolenia tak. Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić powrót do pełnego cyklu służby wojskowej. Natomiast intensywne szkolenie, jeśli państwo neutralne, takie jak Szwajcaria, decyduje się co roku na przeszkolenie, takie 3-tygodniowe, miesięczne, to warto też takie przeszkolenie
postulat kobiet też jest taki, żeby mężczyzn przeszkolić.
Zabrać na jakiś czas, tak? Z domu.
Nie, wyszkolić. Znaczy generalnie poddać jakiejś formie dyscypliny, bo wydaje mi się, że trochę jej brakuje.
Ale też pojawiają się nowe zagrożenia terrorystyczne, które przychodzą coraz bliżej i to, co się działo we Francji chociażby. Uświadamiamy sobie, że ten radykalizm islamski, on coraz bardziej tutaj do Europy Środkowej dociera i też zachowanie w takich sytuacjach kryzysowych, czy pewne nawet nauczenie się zachowania w sytuacjach konieczności udzielenia pierwszej pomocy. To są kompetencje, które każdemu się w życiu przydadzą i warto je doskonalić.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję.